nocy? Widzi pan, zwykle sypiam w kartonie, tu za rogiem, ale tam jest strasznie zimno. Jestem pewien, że byłoby miło mieć jakieś ciepłe miejsce do spania. Policjant z wysoka spojrzał na chłopca i powiedział: no cóż, powiem ci, co zrobić. Idź do tego dużego białego domu i zapukaj do drzwi. Kiedy przyjdą ci otworzyć, powiedz tylko: Jana 3:16, a oni wpuszczą cię do środka. Chłopiec zrobił tak, jak mu poradzono. Wszedł na schody prowadzące do domu i zapukał do białego domu. Jakaś kobieta otworzyła mu drzwi, spojrzał w górę i powiedział: Jana 3:16. Kobieta odpowiedziała: wejdź proszę. Wprowadziła go do środka, posadziła na bujanym drewnianym fotelu na wprost wielkiego płonącego kominka i wyszła. Chłopiec siedział tak przez chwilę i pomyślał sobie: Jana 3:16, nie rozumiem, ale na pewno sprawia, że zmarzniętemu chłopcu robi się ciepło. Po chwili kobieta wróciła i zapytała go: czy jesteś głodny? Odpowiedział: troszeczkę. Nie jadłem przez kilka dni. Myślę, że niewielki posiłek mi nie zaszkodzi. Kobieta zabrała go do kuchni i posadziła przy stole pełnym wspaniałego jedzenia. Jedzenia, o którym on nie mógł nigdy nawet marzyć. A chłopiec jadł i jadł, aż nie mógł już zjeść ani kęsa. Wtedy sobie pomyślał: Jana 3:16, nie rozumiem, co to znaczy, ale na pewno sprawia, że głodny chłopiec naje się dosyta. Kobieta wzięła go na górę do łazienki, gdzie stała ogromna wanna wypełniona ciepłą wodą. Chłopiec usiadł w niej i moczył się przez chwilę. Kiedy tak siedział, pomyślał sobie: Jana 3:16, nie rozumiem, ale na pewno sprawia, że brudny chłopak staje się czysty. Kobieta weszła do środka i pomogła mu wyjść z wanny, a potem zaprowadziła go do pokoju, ułożyła go w dużym, miękkim łóżku, otuliła go kołdrą po szyję i ucałowała na dobranoc. Potem zgasiła światło. Kiedy tak leżał w ciemności sam, wyglądał przez okno i patrzył na śnieg padający tej zimnej nocy. Pomyślał sobie: Jana 3:16, nie rozumiem, ale na pewno sprawia, że zmęczony chłopiec może odpocząć. Następnego dnia rano kobieta wróciła i znowu posadziła go przy tym samym wielkim stole pełnym jedzenia. Kiedy już zjadł, posadziła go z powrotem na tym samym bujanym fotelu przy kominku. Następnie sięgnęła po Biblię, usiadła i zapytała go: czy rozumiesz, co to znaczy Jana 3:16? Nie, proszę pani, nie rozumiem. Pierwszy raz w życiu usłyszałem to ubiegłej nocy, gdy policjant powiedział mi, abym z tego skorzystał. Kobieta otworzyła Biblię na Jana 3:16 i zaczęła opowiadać mu o Jezusie. I właśnie tam, przy tym kominku, chłopiec oddał swoje serce i życie Jezusowi. Siedział tam i myślał: Jana 3:16, nie rozumiem, ale na pewno sprawia, że zgubiony chłopiec może poczuć się bezpiecznie. A czego ja nie rozumiem? Otóż tego, że cały ten tydzień, czy otwierałam Biblię, czy otwierałam jakąś książkę, czy przygotowywałam się do spotkania kobiecego, zawsze przeplatał mi się ten werset Jana 3:16. Nie wiem, co Bóg mi kazał przez to powiedzieć, czy mam coś zrobić. Jeszcze do dzisiaj tego nie rozumiem. A może ktoś z was jest gotowy oddać swoje życie Bogu przez przyjęcie Go jako Syna Jezusa Chrystusa, jako jedynej możliwej zapłaty za twoje grzechy? Jeśli tak, to proszę uczyń to. Nie czekaj dłużej na zaproszenie, bo czas jest krótki. Amen.
Nasze dzieci podążają już na swój czas, my też. Bądźmy przygotowani, włączmy, jeśli mamy włączone nasze telefony, aby nas nie rozpraszały. Tak jak usłyszeliśmy na początku, dzisiaj mamy trzeci dzień nowego roku. Przepraszam, trzeci dzień, niedziela, bardzo mroźny, widać, że słońce wychodzi. Ale nowy rok to zawsze w każdym z nas jakieś nowe wyzwania, cele i pragnienia. Zawsze ludzie w życiu coś chcę zmienić. Wiele rzeczy jest takich, które chcemy zmienić, tak? Ale zawsze, gdy chcemy coś zmienić, warto sobie, dziękuję Ci, Darku, zapomniałem przypomnieć, czy wszyscy mają, ale zawsze warto, gdy stawiamy sobie nowe cele, nowe wyzwania, jakie mamy pragnienia, podsumować to, co było. I jest okazja teraz, abyśmy podsumowali też sobie, dokonać w naszym życiu podsumowania to, co było, można już powiedzieć, rok temu. Dlatego bardzo ważne, aby każdy z nas miał konspekt. Tam w tym konspekcie 7 pytań do każdej sfery naszego życia, abyśmy sobie odpowiedzieli. Nie będziemy odpowiadać dzisiaj. To każdy zabierze sobie do domu i każdy w domu spokojnie, żeby sobie odpowiedział, aby w tym okresie, który jest teraz, styczniowym, jest dla nas co roku czasem modlitwy, takiej szczególnej, bo wchodzimy w nowy czas, tak, nowego roku, 2016 i postu też. Tak? Ponieważ są w naszym, jak powiedziałem, w naszym życiu nowe wyzwania i one są, pragnienia i chcemy coś zrealizować. Ale najpierw podsumujmy, jaki on był. Czy osiągnąłeś to, co chciałeś, czy w niektórych rzeczach zawiodłeś? Ile było w nim radości, ile smutku, bo to się przewija i radość, i smutek? Ile uśmiechu, ile niepewności z różnego powodu? Pomyślmy o też o życiu osobistym, rodzinnym i też wspólnotowym, kościelnym. Dlatego tutaj wypisałem kilka takich pytań dla naszego życia, abyśmy umieli sobie na nie odpowiedzieć, abyśmy sobie na nie odpowiedzieli, te spunktowali to, każdy sam w domu, gdzieś na uboczu, w ciszy. I gdy sobie odpowiemy na te pytania w punktacji 1-6, może tak jak w szkole, gdy się ocenia uczniów, wiemy, że jedynka jest najsłabszą oceną, szóstka jest bardzo dobrą, tą ponad to, co powinniśmy się nauczyć. Chyba tak dobrze rozumie? Jeśli nauczyciele są, to chyba tak to jest. I warto sobie to przejść przez te zadane tutaj pytania, aby postawić sobie właśnie te nowe cele i nowe zadania i ziścić pragnienia, które są głęboko w naszym sercu. Nazwane zostało to personalny indykator tożsamości. Personalny, bo to dotyczy ciebie i mnie, osobę. Indykator to wskaźnik, miara, tak? A tożsamość to twoja osobista duchowość, twoje życie chrześcijańskie, czyli twoja tożsamość w Chrystusie. I tutaj dotyczy ona listu do Rzymian, 13 rozdział, 8 werset. Nie bądźcie nikomu nic winni, poza wzajemną miłością. Kto kocha bliźniego, wypełnił prawo. I może przeczytajmy sobie te pytania. Każde pytanie ma fragmenty z Pisma Świętego, abyśmy też do nich, też w domu wrócili i z boku sobie odpowiedzieli i te sobie skalę ocen postawili. I pierwsze pytanie dotyczy, w jakim stopniu w minionym roku moje życie przypominało życie Jezusa opisane w Ewangelii. Czy moje życie odzwierciedla dobrą nowinę? I czy gdy stajemy przed decyzjami, postanowieniami, rozstrzygnięciami różnymi, bo każdego dnia to nowe wyzwanie w życiu, tak? Czy stawiałem sobie pytanie, a co by Jezus zrobił na moim miejscu? Czy raczej bardzo mało stawiałem tego pytania i właśnie czyniłem to, co, w czym byłem silny? I tu dotyczy to Rzymian 8, 12, 13, czy Mateusza 6, 33, Rzymian 8, 5, 9. Druga sfera życia. Jak oceniam swoją aktywność w spotkaniach i nabożeństwach, odwiedzinach? Na ile jestem tym, który daje, a nie bierze i niesie, a nie oczekuje, że poniosą inni, tak? Patrzę tylko na innych, a nie na siebie. Określmy się też. I tutaj też są teksty Rzymian 5.1, Galacjan 6.2, Hebrajczyków 10, 24, 25. Kolejne pytanie, w jakim stopniu odczuwam ofiarowanie jako przyjemność? Czy jest ona dla mnie przyjemnością? Oddaniem Bogu chwały. W jakim stopniu stworzyłem w naszym małżeństwie, już chodzi o małżeństwo, sferę miłości i troski. Jak często mówisz do swojej małżonki czy do dzieci, że kocham was, kocham ciebie. Czy pomagam jej w życiu codziennym, na przykład w zmywaniu naczyń. Czy pamiętamy tylko o urodzinach, czy w czymś więcej, aby jej dać jakiś prezent, zaprosić cię się, aby czuła się, że ktoś o niej pamięta, czuła się bezpieczna. Bo przeważnie, gdy podejmujemy życia z daną osobą, czy kobieta z mężczyzną, czy mężczyzna z kobietą, to bardzo często się mówi, bo czuję się przy niej bezpieczna. I czy to bezpieczeństwo jest tylko na jakiś czas, czy też na całe życie? W jakim stopniu byłem nauczycielem poprzez zainicjowanie rozmów na tematy biblijne, tak, w naszym życiu? Na ile byłem zaangażowany w zainteresowania i troski, radości i zwycięstwa moich dzieci, a nie zatroskany tylko o byt materialny? Czasami tak się zagopolujemy, to myślimy, że to jest najważniejsze. Ale dzieci potrzebują czegoś więcej. Dzieci potrzebują naszej miłości po to, abyśmy byli z nimi, bo one też przychodzą różne w życiu rozterki i troski. Gdy w szkole im coś nie wyjdzie, gdy przychodzą jakieś konkursy, grają w różnych grach sportowych i przegrywają, i my musimy być przy nich, aby być i ich wspierać. Jeśli mu coś nie wyjdzie w szkole, powinien mu się noga, to nie krzyczymy, mówimy, a, bo ty nic nie umiesz, ale zachęcić właśnie, żeby czuło się przy nas bezpieczne, że zawsze w każdej sytuacji, w której ono jest, dla nas może wydawać się śmieszne, ale dla nich będzie to bardzo trudne. Będą wiedzieli, że mogą przyjść do bliskiej osoby, do mamy i taty, czy do brata i siostry i że będą mieli wsparcie. I ostatnia rzecz, na ile i jak często modlę się o wszystkie instytucje państwowe. To jest bardzo ważna rzecz, abyśmy modlili, nie zapominali o nich. Czasami nie zgadzamy się z nimi, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Przez modlitwę Bóg może zmienić ich tok myślenia, bo to są tylko ludzie. I my mamy tą możliwość, ingerowanie przez modlitwę, aby te może ich ludzkie zamysły były zmienione na Boże zamysły. I jeśli będziemy już wypełniać te 7 pytań, które tutaj są napisane i będziemy sobie zaznaczać punktowo, i jeśli coś zauważyłeś, o co chciałbyś się zatroszczyć w nadchodzącym roku, gdzieś, gdzie daje to ocena na przykład 1,5, czy 2, i chciałbyś, aby to w twoim życiu było poprawione na ocenę 5 albo 4 na ten rok. Tak? To pamiętaj, bardzo ważną rzeczą jest to, abyśmy umieli to nazwać. Tak? Powiedzieć. Bóg kocha, abyśmy nie mówili tak, może bym chciał to czy tamto, ale żeby te rzeczy były nazwane. Przykład z Ewangelii. Pamiętamy Bartymeusza niewidomego. On tak czekał. Czy Pan Jezus może przejdzie gdzieś? I przeszedł. On wiedział, czego chce. Nazwał to po imieniu. Chciał skonfrontować to z Panem Jezusem. Jego ślepotę. Pan Jezus zadał mu pytanie, a czego Ty chcesz? Powiedział wprost. Nie zastanawiając się. Powiedział, Panie Jezu, ja chcę widzieć. I my bądźmy tacy sami. Bądźmy konkretni. Abyśmy za rok, gdy się tu spotkamy też może 2 stycznia czy 3, nie wiem jak ta niedziela będzie przypadała, czy koniec roku, weźmiemy tę kartkę i powiemy tak, czy to zostało, czy możemy to w jakiś sposób sprawdzić w naszym życiu. Kolejna rzecz, abyśmy zapisali to w miejscu, gdzie najczęściej zaglądasz. Może dzisiejszy konspekt włóż miejsce takie, gdzie odpowiesz sobie na to i za rok wyciągniesz i z lewej strony odpowiesz dzisiaj, ale w grudniu 2016 odpowiesz, jak to było zrealizowane. I żeby ich wykonanie nie było pobożnym życzeniem dla nas, lecz sprawą bogatego w łaskę Boga. I dzisiaj skupimy się właśnie na łasce Boga, ten nowy rok. Wiele mówiliśmy w ostatnim roku. Dzisiaj, gdy śpiewaliśmy pieśni, dzisiaj, gdy mówiła Halinka czy Marcin, zacząłem myśleć, ile razy to słowo w sposób pośredni i bezpośredni było powiedziane. Wiele razy. Dziś około 15 razy. Tylko tu, w ciągu, można powiedzieć, 50 minut. A pomyślmy, ile o tych rzeczach mówimy w ciągu miesiąca, na każdym kazaniu, na każdym studium biblijnym, w ciągu roku. Jest to ważny aspekt do naszego życia. Apostoł Paweł w liście do Efezjan 3:14-19, gdy zobaczył stan w Efezie, jaki był, z czym sobie nie radzą, pierwsze, co zrobił, to nie oskarżał, ale przyszedł w modlitwie do Pana Jezusa, bo widział, że tam, w Nim, w Bożej łasce jest zwycięstwo dla tych ludzi. I tam czytamy tak, dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą wewnętrznym człowieku, stosowny mnie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. I dlatego dzisiaj, drodzy bracia, siostry, chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli, abyśmy sobie też uświadomili, jakie znaczenie ma dla naszego życia łaska Boża. Temat łaski jest ważny dla każdego człowieka, dlatego że w samym Testamencie o łasce mówi się bezpośrednio 119 razy, a setki razy wspomina się ją pośrednio. Dlatego warto przypomnieć sobie, czym ona jest. I tutaj czytamy, w konspektach mamy napisane, że łaska to postawa niezawisłego w swych decyzjach Boga. Postawa wynikająca z Jego natury. To jest z Jego natury. Jaką jest miłość? I ten tekst z Ewangelii Jana 3:16, o której dzisiaj Halinka mówiła. Warto się go nauczyć na pamięć, jeśli go ktoś nie zna. To jest jego natura. On ukochał każdego człowieka. przyszedł tutaj na ziemię, pozostawił całe swoje bogactwo, przyszedł tutaj, aby uratować każdego z nas. Oddał swoje życie. Syn Boży się podporządkował woli Ojca. Umarł na krzyżu, przelał swoją krew, aby przebaczyć nasze grzechy, o tym sobie powiemy, ale dał jeszcze nam coś więcej. Chciał, abyśmy żyli po nowemu, jak dzieci Boże. Łaską, i tu czytamy dalej, że łaski nie wiążą żadna obietnica ani powinności. Działa ona sprawiedliwa, przepojona treścią krzyża. O tym, co powiedziałem. Przepojona treścią krzyża. I łaska rodzi się w Bożym sercu i właśnie stamtąd i tylko stamtąd ona płynie. I ta łaska to cecha Bożego stosunku do stworzenia albo zasada Bożego działania względem stworzenia. Określa ona to, że Bóg darzy nas swoimi dobrami niezależnie od naszych zasług. Taka jest Boża łaska. Łaska jest przeciwieństwem zapłaty. W Rzymian 4:4 czytamy: jeśli ktoś pracuje, nikt mu wynagrodzenia nie poczytuje za łaskę. Ona mu się należy. Tak. Jeśli pracujemy, otrzymujemy za to zapłatę. To nie jest łaska. Rzymian 11:6 czytamy: a jeśli z łaski, to nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby łaską. Boża łaska. To jest, wynika z natury i z Jego miłości do człowieka. I przejdźmy przez kilka rzeczy, które są ważne do naszego życia. Pierwsza, łaska pod postawą zbawienia. I to czytamy w liście do Efezjan 2:8-9. Gdy z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie jest to z was, nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Łaska jest darem Boga. Nie możemy zasłużyć sobie na zbawienie. Ona, jak czytamy dalej, nie stała się dzięki naszym uczynkom, aby się ktoś nie wynosił. Bo w naturze człowieka jest takie coś, w starej naturze, że muszę sobie na wszystko zapracować. Ale dar zbawienia nie jest za uczynki, nie jest za nasze dobre życie, za naszą, że jesteśmy błyskotliwi bardzo często, tak myślimy o sobie, ale jest to dar Boży, dlatego aby każdy z nas, ten, kto nie jest błyskotliwy, a ten, który może jest, ten, który jest biedny i ten, który jest bogaty, nie wynosił się. To jest dar Boży. Zbawienie to ratunek. I ten ratunek nam się tak naprawdę nie należy, bo na niego nie zasługujemy. Bo wyratowanym możemy być tylko Jego łasce. Co to oznacza? Oznacza to, że ratunku nie mogą zapewnić żadne skarby świata i żadne ludzkie zasługi. To nam nie zapewni zbawienie. Ale też ratunek może stać się udziałem najgorszych ludzi. Często myślimy, że i często bardzo szybko ludzi skreślamy. Już takie rzeczy zrobił, że możemy powiedzieć, dla niego nie ma ratunku. Jest. Dla każdego jest ratunek. Nawet dla tych najgorszych. Dla tych przestępców. Dla tych, którzy potrafili zabić. Bo Boża łaska kocha wszystkich ludzi. Okazana była w Jego krzyżu. Drugą rzeczą taką, która jest dla naszego życia ważna, to łaska jest parasolem naszego zbawienia. Nie tylko zbawienia, idziemy dalej, naszego naszego życia, jest parasolem naszego życia. W liście Rzymian 6:4 czytamy, że grzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyż nie jesteście już pod prawem, lecz pod łaską. I łaska nie odnosi się tylko do zbawienia, ale do całego naszego życia. Grzech nie będzie nad nami panował, gdyż nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską. Bycie pod prawem oznacza, że naszym życiem rządzi przykazanie. Musisz, tego nie rób, to jest niedobre. Ale bycie pod łaską oznacza, że naszym życiem rządzi dar łaski Bożej. Że gdy należysz do Jezusa, swoje życie związałeś z Nim, to już nie musisz, ale możesz tego nie robić. Bo Pan Jezus mieszka w twoim sercu i daje ci moc ducha, abyś żył według Bożych kryteriów. Jak czytamy dalej, Boża łaska to coś więcej niż tylko nastawienie Bożego serca wobec nas, ale ona obejmuje cały szereg wielkich duchowych bogactw Bożych, które stają się dla nas dostępne właśnie w Jezusie Chrystusie. Kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, nie tylko przebaczył nasze grzechy, ale wykupił nas jednocześnie i zapewnił nam wiele korzyści. Dał nam całą swoją pełnię, całe swoje bogactwo. I tu przeczytajmy sobie dwa fragmenty. 2 Koryntian 8:9. A znacie hojność naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, że On, będąc bogaty ze względu na nas, stał się ubogi, abyście wy dzięki Jego ubóstwu stali się bogaci. Pamiętamy, gdy Pan Jezus przyszedł tutaj na ziemię, zostawił całe swoje bogactwo. Stał się ubogi, abyśmy, gdy dokona się dzieło krzyża, to całe bogactwo, abyśmy mogli wziąć to całe bogactwo dla naszego życia i żyć nim. On nam to zapewnił. Wiele korzyści. Nauczmy się z tych Bożych bogactw korzystać. W Efezjan 1:3 i 3:7 czytamy: niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestnictwa we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. Hojnie nam udzielił wszelkiej mądrości i zrozumienia. Bóg obdarza nas swoją Bożą mądrością, abyśmy potrafili podejmować dobre decyzje w życiu. Te najlepsze, gdy w swoim życiu zadajemy pytanie, a co by Jezus uczynił na moim miejscu, i róbmy to. Widzimy, że w zasięgu naszej ręki znajdują się wielkie duchowe i doczesne błogosławieństwa, w których posiadanie może wejść każde dziecko Boże. Jeśli swoje życie związałeś z Jezusem, to masz. Ale czy ty jesteś gotowy czerpać z tego? Czy otwierasz swoje serce, aby brać je do swojego życia? Bo naszym zadaniem jest wejść w obecność Jezusa Chrystusa i odebrać te wielkie błogosławieństwo. Czy pamiętamy to? Jezus rdzeniem naszego życia? To jest fundamentem. Jeśli swoje życie związałeś z Jezusem, to Jezus powinien być fundamentem twojego życia. Nie ty, tylko On. I wtedy będziesz czerpał z tego błogosławieństwa. Na każdy dzień. Każdy dzień będzie dla ciebie zwycięstwem. A teraz, drodzy bracia, siostry, przyjrzyjmy się kilkom wielkim bogactwom duchowym, które przez łaskę mamy w Chrystusie. Pierwsze to, co gdzieś tam tkwi zawsze w naszym sercu, gdy swojego życia nie zwiążemy z Jezusem, to jest przebaczenie naszych grzechów. Efezjan 1:6-7. Dla większej chwały Jego łaski, którym obdarzył nas umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromnej Jego łaski. Dlatego Bóg poprzez swoje przebaczenie całkowicie usuwa nam grzechy sprzed siebie i wrzuca je do morza zapomnienia. On powiedział, że nigdy ich nie wspomni. To jest tak, zobaczcie, nasze grzechy. Ale gdy Bóg przebacza, nasza kartka wygląda tak, nasze życie. On przebacza. Człowiek potrafi powiedzieć, przebaczam, a przy pierwszej okazji, jakiejś konfliktowej, trudnej, potrafi wypomnieć. Tak? Bóg taki nie jest. Bóg, jeśli mówi, że przebacza, to są nasze upadki, nasze grzechy, to, co wszystko w Nim jest. Gdy przebacza, to tak nasze życie wygląda. Nigdy ich nie wspomni. Nigdy ich nie wspomni. To jest ważne. Druga rzecz to całkowite zwycięstwo nad mocą grzechu w naszym życiu. Że gdy swoje życie zwiążemy z Jezusem i Jezus zamieszka w naszym sercu, to mamy zwycięstwo nad mocą grzechu w naszym życiu. Rzymian 6:14. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyż nie jesteście już pod prawem, lecz pod łaską. I właśnie dzięki Bożej łasce jest dobra nowina dla człowieka. Bóg przyniósł w Jezusie Chrystusie nam dobrą nowinę. Tak? Abyśmy już nie żyli po staremu, ale żyli po nowemu. Możemy żyć wolni od mocy grzechu w naszym życiu, bo dzięki mocy łaski, możemy stać uwolnieni od błędnego koła życia i żyć życiem w Chrystusie, gdy Jezus jest fundamentem naszego życia. Czy takie życie jest możliwe? Tak. I nie dlatego, że będziemy się mocniej starać. Nie dlatego, że teraz ja będę się starał. Ale ono musi być osadzone właśnie na mocy Jego łaski, która wykonuje pracę w naszych sercach. Nie ja, ale On w nas wykonuje to. Możemy być wolni. Możemy z tego powodu być radośni, szczęśliwi, mieć pokój. Nie musimy się z tym zmagać. Trzecią rzeczą, bardzo ważną, jest społeczność z Ojcem i Jezusem Chrystusem. Pierwszy Jana, list 1:1-3. Jan pisze do swoich adresatów takie słowa. Ogłaszamy wam to, co było na początku, o czym słyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dokonały nasze ręce, a co odnosi się do słowa życia. Życie bowiem zostało objawione. Poświadczamy to jako naoczni świadkowie i przynosimy wam wieść o tym życiu wiecznym. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. To zatem zobaczyliśmy, o czym usłyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Jedna z największych korzyści, które płyną z życia pełnego łaski, jest relacja z Bogiem. Dzięki Jezusowi byliśmy oddzieleni od Boga, ale dzięki Jezusowi, który umarł na krzyżu za nasze grzechy, ta relacja mogła powrócić. W naszym życiu nie musimy zadowalać się tylko skrawkami Bożej miłości, bo w Bożym magazynie zwaną łaską mamy dostęp do życia pełnego w społeczności zarówno i z Ojcem, jak i z Synem, z Jezusem Chrystusem. Kolejna rzecz, czwarta, zaopatrzenie finansowe na co dzień, które w prowadzi do stylu życia nacechowanego, przepraszam, ofiarnością. W 2 Koryntian 9:6 apostoł Paweł do Koryntian pisze takie słowa: pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech dzieli tak, jak postanowi w swoim sercu, nie z żalem ani z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele, zgodnie ze słowami: rozdzielił, rozdał potrzebującym, jego sprawiedliwość trwa na wieki. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasze siew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która jest naszym udziałem, wywołuje wdzięczność dla Boga. Apostoł Paweł nazywa łaskę Bożą obfite zaopatrywanie finansowe, wylanie przez Boga doczesnego zaopatrzenia dla każdego z nas. Bóg w stanie jest dać nam obfitości łaski i też tej obfitości finansowej, aby w naszym życiu wystarczyło na to życie, które prowadzimy, ale też dało możliwość błogosławić dobrymi uczynkami, dobrymi czynami w naszym życiu, w ofiarności dla potrzebujących. I kolejną rzeczą dla każdego z nas to życie, które nam ofiaruje, to życie pełne zwycięstwa w dziedzinie naszych emocji, tak? Różnie to bywa. W starym życiu to bardzo występuje i zawiść, chęć mordu, pijaństwo, w Galacjan 5:21-24, rozpasanie i tym podobne. Bardzo tego dużo jest. I czytamy, że zapowiadam, że tak jak uczyniłem wcześniej, że ci, którzy te rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwo Bożego. Jeśli ktoś takie rzeczy czyni, nie odziedziczy Królestwo Bożego. Po owocach Pan Jezus powie, którzy są moi. Owoce w naszym życiu pokazują, do kogo należymy. Ale owocem zaś Ducha, Jezusa, który mieszka w naszym życiu, jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało wraz z namiętnościami oraz pragnieniami. Nasze stare życie musi być ukrzyżowane wraz z Chrystusem. Gdy przyjdziesz przed Jego krzyż, swoje ja musi iść na boczne tory, ale Jezus musi być w centrum naszego życia. Ten, który dowodzi naszym życiem. Ponieważ wielu ludzi jest zakładnikami swoich emocji. Bardzo często są niewolnikami uczuciowej sinusoidy życia, tak? Coś jest nie tak, przychodzi do jakiejś życiu konfrontacji, coś do sprawdzenia, wtedy to właśnie jest taka sinusoida w życiu. Ale w pakiecie Bożych darów i owoców miłości, które nazywamy łaską, udzielaną nam w Jezusie Chrystusie, jest możliwość odniesienia każdego dnia pełnego zwycięstwa nad naszymi emocjami. Bez względu na to, jakie są okoliczności naszego życia, możemy reagować na to, co się nam przytrafia, ze spokojem, cierpliwością, miłością, radością. Nie musimy być niewolnikami swoich negatywnych emocji. Już dzisiaj uczmy się mieć dostęp do Bożej łaski na co dzień, by odnosić zwycięstwa. Gdy w naszym życiu będzie miłość, radość, pokój, uprzejmość, dobroć, łagodność, powściągliwość. I w ten sposób zwyciężymy świat emocji, gdzie jest bardzo dużo negatywnych rzeczy, które możemy wziąć, te pozytywne, od Jezusa Chrystusa, bo On jest naszym Panem i rdzeniem naszego życia. Podsumowując dzisiejsze rozważanie, jakie znaczenie ma dla naszego życia Boża łaska, to możemy powiedzieć w jednym zdaniu, że Boża łaska jest jedyną podstawą zbawienia, a zatem i nowego stworzenia. Dalej czytamy: stworzenia w Chrystusie, stworzenia do dobrych uczynków, stworzenia do nowego przeznaczenia i jakościowo innej codzienności, nie taka, jaka była przed Chrystusem, ale taką, jaką możemy mieć właśnie w Jezusie Chrystusie, gdzie będziemy każdego dnia zwyciężać. I przejdźmy do decydującej chwili. Praktycznie życie pod łaską łączy się z wiarą i co ona oznacza. Odkrywanie w Biblii to, co Bóg objawia, objawia nam na nasz temat. I tutaj mamy fragmenty, które możemy sobie przeczytać w domu. Odkrywanie w Biblii dotyczących nas obietnic, które są, i wprowadzanie ich w życie, aby nasza miłość do Boga była czynna w miłości, o której dzisiaj też słyszeliśmy. I tego, co nam też bardzo często brakuje, to cierpliwe oczekiwanie na spełnienie się Bożych obietnic. I do tego potrzebny jest spokój. Bardzo często jesteśmy niecierpliwi. Ja sam jestem. Czasami bym chciał coś od razu. Ale patrząc przez Pismo Święte, możemy zobaczyć tych, którzy byli cierpliwi, oczekiwali spełnienia się obietnicy. Bądźmy tak, jak ci, którzy są zapisani. Bądźmy cierpliwi na oczekiwanie spełnienia się Bożych obietnic w naszym życiu. Do tego właśnie potrzebny nam pokój. Boży pokój, aby zamieścił w naszym sercu. Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, powstańmy, módlmy się.